Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Radosław Brodzik, Sojusz Lewicy Demokratycznej, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, drodzy państwo. Witam panów redaktorów w tym pięknym radiu, w ten chłodny, zimny, poniedziałkowy
poranek. Jaki gość zadowolony od
poniedziałku. Ja mam być niezadowolony. Piękna pogoda, drodzy państwo, a że zimno? No jest zima, jak to mówi słynny film, pani kierowniczko, odwieczne prawo, musi być zimno.
Nie szarpnął się pan na ultramarator?
Nie, ja w tym roku
szarpnął,
niestety...
Szarpnął to takie mocne słowo, ale wiadomo, o co chodzi. Tak. No 103 kilometry trzeba było przebiec.
Tak, 103 kilometry, wspaniały wyczyn, wielkie słowo uznanie dla wszystkich drużyn. No ja niestety dzisiaj w tym roku ze względu na kontuzję, ale też i no, zaplanowane dużo, dużo wcześniej wydarzenie w Warszawie nie mogłem uczestniczyć, ale u mnie jak co roku w domu odbyło się tradycyjnie spotkanie całej drużyny, tym razem wymienionej. Mój kolega Bartosz biegł za mnie, chłopaki zajęli 14 miejsce. Wiem, że była jakaś drobna kara chyba za nieposiadanie tam bidonu na jakimś, czy kamizelki na jakimś odcinku, no ale to jest ultramaraton, więc to się też rządzi określonymi
regułami. Ile trzeba
regułami.
Się przygotowywać, żeby przebiec 103 kilometry? 103 kilometry to jakiś jest szalony dystans, po prostu, tak. Zwłaszcza w taką pogodę, tak?
Tak,
a podczas tego akurat konkretnego ultramaratonu nigdy nie wiadomo, co się wydarzy gdzieś na trasie.
Tak, po pierwsze trzeba pamiętać o tym, że sama trasa ultramaratonu, jeśli ktoś myśli, że wokół miasta Zielonej Góry ma pięknie ubite ścieżki, to jest w błędzie. Mamy niesamowicie różnorodną przyrodę wokół naszego nowego miasta, bo przypomnę, że oczywiście ultramaraton biegnie granicami nowej Zielonej Góry i to jest 103, ponad 103, bo to jest tam 103 chyba 200 dokładnie kilometrów, 200 metrów. No, wymaga odpowiedniego przygotowania, bo i znajdziemy na tej trasie podbiegi i zbiegi, i znajdziemy na tej trasie błoto, i znajdziemy na tej trasie korzenie, i znajdziemy na tej trasie, no, takie momenty bardzo trudne, więc trzeba się do tego naprawdę dobrze przygotowywać. Absolutnie nikt tego ultramaratonu nie przebiegnie bez przygotowania. Stąd też...
No to nie jest tak, że zakładamy buty i mówimy, a co tam dzisiaj, stówkę
absolutnie sobie. Absolutnie nie. Stąd też wszyscy ci biegacze przechodzą określoną taką procedurę. Właśnie to, co wspominałem na początku, jest regulamin bardzo dokładnie wymagający od biegaczy o określonych porach, na przykład posiadanie kamizelek odblaskowych. Mówimy o porze takiej wieczornej, czy też tego wczesnego startu, bo to jest o 6 rano, więc jest jeszcze ciemno. Czołówek, czyli latarek takich mocowanych na głowę, gdzie tam można swobodnie mieć wolne ręce i sobie biec. Określonych rzeczy w plecaku, jak na przykład telefonu komórkowego z numerem do organizatorów, takim ratowniczym, jak również oczywiście posiadanie wgranej takich map lub orientacyjnej takiej, no, naszkicowanej czy sprawdzonej trasy. No i tam się startuje w różnych kategoriach, bo to nie tylko sam jednostkowy bieg dla jednej osoby czy jednego zawodnika na te 103 kilometry, ale też można biec w duatlonie, można mieć całą drużynę, tak jak my, czteroosobową, i wtedy jest taka sztafeta na przemian. No, wymaga to określonej logistyki, takiej twardości, bo jednak po przebiegnięciu tych 10, nie wiem, 12 kilometrów średniego takiego odcinku na jednego członka drużyny dystansu, no trzeba wsiąść do samochodu, przebrać się być może świeżą odzież, w zależności od tego, jak jesteśmy mocno spoceni, no i za niedługo, czyli na przykład 2 godziny później, 3, znowu startować na tak zwanej swojej zmianie. Więc ten ultramaraton wymaga i zbiera mnóstwo, że tak powiem, energii, no ale ogromną satysfakcją jest później go przebiec.
Dokładnie.
I
wszyscy ci, którzy mieli okazję obserwować, tak, tych, którzy wbiegają na metę.
A pomysłodawca i główny, że tak powiem, organizator tego, Andrzej Dobrowa, naprawdę wpadł na świetny pomysł, bo promuje tak de facto dwie rzeczy. Andrzej Dąbrowa promuje miasto Zielona Góra, bo ten ultramaraton naprawdę, no, w Polsce jest znaną imprezą. Jestem bardzo dumny, że w moim mieście jest taki ultramaraton i on się już cieszy, no, dużym powodzeniem. Po drugie też promuje w ogóle, tak się śmiejemy, geografię, bo mało kto z nas wcześniej, jak już miasto się połączyło w jedno duże...
Miał okazję zwiedzić to wszystko,
no,
tak?
Dokładnie,
co jest dookoła Zielonej Góry.
Niektórzy to przebiegli, więc jakby ten... Natomiast faktycznie geografia, czyli poznanie dokładnie, co to jest za miejscowość, jaka droga, gdzie przecina, dokładnie jak wygląda granica, gdzie dotyka do wału, gdzie odchodzi, to jest, no, fajna taka lekcja geografii. Człowiek nie wie, no, tak na co dzień nie ma kontaktu z jakimś miejscowością, Stożne czy coś, gdzie tam nigdy nie był, a tutaj, prawda, jest taka możliwość. możliwość, bo przecież nawet my, drużyna, jeśli nasz zawodnik biegnie w tym ultramaratonie, to my i tak się przecież przemieszczamy, tak jak na przykład w zeszłym roku, gdzie biegłem, no to my się przemieszczamy po prostu i tak samochodem praktycznie prawie po tej trasie, gdzieś tam dojeżdżając do kolejnego miejsca, gdzie jest ten...
I dzięki temu człowiek jest... wie trochę więcej o swoim mieście. Kolejny ultramaraton, piąty, tym razem pewnie za rok, więc jak ktoś chce się przebiec,
no, jestem pewien.
Marne 103 kilometry, to można zacząć się
lub przejechać
przygotowywać. Zostawmy bieganie. Rozmawiajmy o czymś zupełnie innym. Jak pan usłyszał w ostatnich dniach, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że odbierze się stopień generalski Wojciechowi Jaruzelskiemu, to co pan sobie pomyślał?
Wie pan co, cała ta ustawa, cały ten proces taki związany z odbieraniem świadczeń osobom, które posiadały określony stopień i nominacje zgodnie z określonym wtedy wymogiem prawnym i całego tego funkcjonowania, nie prowadzi do niczego dobrego. Ja osobiście, jako osoba, która nie mam w rodzinie, o może tak bym powiedział, osób, które doświadczyły tej całej ustawy deubekizacyjnej, ale też całego takiego procesu jakby odbierania tych świadczeń.
No państwo jako sojusz wyrażaliście głośno swoje zaniepokojenie, zbieraliście podpisy
i tak dalej.
No, ale teraz mamy kolejny krok, bo z jednej strony ustawa, która miała ograniczać przede wszystkim wysokości emerytur, a teraz mamy rzecz taką, która w polskiej historii się nie wydarzyła do tej pory, żeby komuś pośmiertnie odbierać stopnie.
No więc właśnie, Wyman, to jest tak, tu pośmiertnie, jak wiecie państwo, dotarła do nas informacja również i pewno do państwa, że generał Hermaszewski również zostanie pozbawiony.
Jedyny Polak w kosmosie.
Tak, jedyny Polak w kosmosie. Moim zdaniem historia zatacza koło. No, zbliżamy się do momentu niebezpiecznego, kiedy zaczynamy grzebać. Mój kolega to bardzo dosadnie powiedział, ale ja myślę, że tu na antenie jestem w stanie to powtórzyć, że zaczynamy grzebać w zmarłych. To takie chyba dobre sformułowanie. Nie jest dobrą metodą pozbawianie kogoś stopnia w imię ustawy. Jeżeli uważamy, że ta osoba złamała prawo, kodeks honorowy, kodeks oficerski, sprzeniewierzyła się jakimś zasadom prawnym, to wtedy należałoby tą osobę postawić przed sąd, tak? I doprowadzić do tego, aby...
To w przypadku
tak jak
pana
wszystkim...
Kiszczaka czy pana Jaruzelskiego nie ma takiej możliwości.
No tak, ale wtedy uważam, że tylko wtedy te osoby mogą się obronić. Każdy z nas ma prawo do tego, żeby móc powiedzieć, dlaczego wtedy podejmował taką decyzję, dlaczego takie, a nie inne ruchy wykonywał, jaki wtedy był, czy jaka była wtedy sytuacja międzynarodowa na świecie, jakie czynniki brały ku temu udział, że te osoby podejmowały taką decyzję.
Ja wczoraj wyczytałem gdzieś takie zdanie, że komunistom nawet w latach 50. za najgłębszego PRL-u nie przyszło do głowy, żeby na przykład Piłsudskiemu odebrać stopień marszałkowski. No teoretycznie też mieli taką możliwość. Tak i można by jeszcze wielu wymieniać.
My pamiętajmy, że historia nie jest biała ani czarna. Nie ma czegoś takiego, drodzy państwo, w historii, że coś jest zupełnie takiego oczywistego. Mamy w tej chwili publikację książki o żołnierzach wyklętych, której autor opisuje zbrodnie i czyny okropne, wręcz makabryczne, których się dopuścili. No to ja się pytam, należy czy nie należy? Więc to jest naprawdę rzecz, która taka pewna polityka cofania się wstecz absolutnie w moim przekonaniu nie daje nic. Ktoś by powiedział oczywiście, że bez względu na to, ile minęło lat, jeśli zrobili coś złego, to należałoby ich, jakby z czego, czy należy ich z tego rozliczyć. To jest oczywiste.
Tylko, wydaje mi się, że państwo, był czas na to, żeby rozliczyć.
Ale właśnie, proszę pana, w latach 90. dlaczego mówimy o tym, my politolodzy, czy osoby, które się trochę interesują polityką, jakby szukają różnych takich przemyśleń w sobie i gdzieś tam w różnych publikacjach, dlaczego Polska tak zrobiła? Dlaczego Polska zrobiła okrągły stół? Dlaczego Polsce wprowadzono taki, a nie system? Ano dlatego, żeby nie dopuścić do bratobójczej walki. Państwa mogły wybierać. Państwo popatrzycie na arenę międzynarodową po 89 roku, kiedy dochodziło do przekształceń, to niewiele krajów takich jak Polska wprowadziła w ten sposób, że przyjęła tak zwaną teorię grubej kreski. To jeszcze wtedy za Mazowieckiego, ale tak naprawdę to było efektem wydyskutowania pewnej ciągłości władzy i jednocześnie nie próbowania wracania obsesyjnie do rozliczenia czegoś. My moglibyśmy to naprawdę porównywać do wielu zdarzeń, które miały miejsce w historii Europy, w ogóle w rozwoju państw demokratycznych. Przecież wiele krajów wokół nas ma podobny problem, ale nikt z nich nie próbuje sięgnąć aż tak daleko. Ja zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że w moim przekonaniu nie prowadzi to do niczego dobrego. Wręcz przeciwnie, pogłębia dyskusję i chaos, który wtedy występuje taki informacyjny.
Ale z drugiej strony, widzi pan, pojawiają się tego rodzaju informacje. Są robione sondaże polityczne i okazuje się, że 50% Polaków podoba się to, co robi w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość. Przynajmniej tak to wygląda w sondażach. Oczywiście o sondażach można dyskutować. Tak?
Oczywiście. Natomiast to jest dosyć smutne, że ludziom się to podoba, bo ludziom się, wie pan, podoba wszystko, co budzi pewne negatywne emocje. Niestety negatywne emocje są podszytne, są łatwe, są populistyczne. Ja się nie boję tego słowa i uważam, że to jest pewien rodzaj populizmu. Wolałbym, żeby rząd polski, teraz obecny rząd PiS-u, naprawdę skupił się na problemach, które są dużo, dużo większe. Chciałbym przypomnieć mojemu rządowi, bo tak się czuję jako Polak, że to jest mój rząd, bez względu na to, czy ktoś na niego głosował, czy nie. Ja przecież nie głosowałem na ten rząd i na tych parlamentarzystów, którzy go jakby złożyli, czy są jego częścią. Natomiast chciałbym im przypomnieć, że mamy dużo, dużo większe problemy. Pierwszy to jest rynek finansowy, dalej nieuregulowany. A są kwestie oczywiście słynnego Mieszkania Plus, które się kompletnie wyłożyło. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że mój kolega Tadeusz Jędrzejczak bardzo pięknie to nazwał, chyba z 3 tygodnie temu, drodzy państwo, że nie skłamać. On powiedział, że absolutnie jest przekonany, jak z nim jakieś dyskusji rozmawiałem różne, że ten program zostanie, wyłoży
się. Pan, bo jak nie się ma... patrzyło na liczby i na ogrom tego, ile tych mieszkań ma być zbudowane.
Żaden deweloper panu by nie potwierdził, no, że to idzie zrobić w takim trybie, w takim systemie. Nie ma tylu, mało tego, ekonomiści, ja sobie słuchałem tego dosyć tak wnikliwie, przyznam szczerze, sięgnąłem też po takie opracowania, które otrzymywaliśmy. Kwestia jest taka, że żaden deweloper nie jest w stanie, znaczy w ogóle nie ma tyle materiałów budowlanych na rynku. To już nie chodzi tutaj o pewien rodzaj, sposób zarządzania tym mieniem, bo to jest zupełnie inna, ten, ale po prostu nie ma tyle rąk do pracy, to fizycznie nie da się to zbudować w takim tempie za taką cenę, a później
bardzo łatwo powiedzieć,
nie?
Tak? Zbudujmy milion mieszkań,
no
tak? Zróbmy to, zróbmy tamto.
Wydaje mi się, że naprawdę są wyzwania, które leżą przed nami. Unia Europejska, jak wiecie państwo, ma duży problem. Wstąpiliśmy do tej wspólnoty, ma duży problem. Wielka Brytania wystąpiła, tak? Mamy kłopot ze strefą Schengen, bo wiele państw próbuje wrócić do, no, ze względu choćby na uchodźców, próbuje
do
wrócić
granic,
do systemu granic, kontroli. Jak wiecie państwo, to są przeogromne straty dla państw polskiego, jeżeli byśmy przywrócili ten ruch graniczny choćby z Niemcami, tak? Bo tylko proszę pamiętać, że Unia Europejska to nie tylko problem uchodźców pochodzących z Aleppo, czy w zasadzie jakby z tej części wschodu, ale też problem części tej wschodniej tutaj bliżej, czyli na przykład Ukrainy, tak? Więc to są różne czynniki, które mogły wpłynąć na zamknięcie granicy polsko-niemieckiej choćby, tak? To by miałoby przeogromne konsekwencje, bo no wie pan, ekonomiści wyliczają, że to są w miliardach straty, jeśli chodzi
zwłaszcza,
o
że Niemcy są akurat naszym swobodę. Największym partnerem handlowym.
Dokładnie. My powinniśmy się otwierać na wschód, bo jak pan wie, każdy rząd szuka takiej dywersyfikacji, czyli możliwości zbycia i tam będzie rynek jakby na wschodzie taki, który można zbyć. Mało tego, wie pan, no, państwo polskie, co by o nim nie mówić, naprawdę jest państwem postkolonialnym. No, trzeba sobie wprost powiedzieć. Nasza gałąź gospodarki, każdy ekonomista, który się tym zajmuje, to potwierdzi, jest oparta na zależności innych krajów. Tych, które są wokół nas. My nie jesteśmy elementem oderwanym. Trochę odpłynęliśmy od tematu, ale wracając. Ja uważam, że no naprawdę jest dużo ważniejszych rzeczy niż rozliczanie się z historią, zwłaszcza tą, która już przebrzmiała, bo nie po to w latach 90. opozycja z rządem, pomimo tego, że jedni na drugich nie mogli patrzeć, ale znaleźli pomiędzy sobą tą nić porozumienia. Naprawdę, ci ludzie, którzy siedzieli, nazwijmy ich, po stronie Solidarności, tak, którzy pół życia spędzili. Mało tego, siedzieli wśród nich ludzie, którzy mogli doświadczać tych wszystkich rzeczy strasznych, których wtedy władza...
Ale wie pan, są tacy, którzy mówią w tej chwili głośno i wyraźnie, to byli zdrajcy, bo siedzieli z komunistami przy okrągłym stole i co oni tam sobie dyskutowali,
to byli ludzie w moim przekonaniu, oczywiście, to byli ludzie w moim przekonaniu, panie redaktorze, którzy właśnie nie dopuścili do bratobójczej walki, tego, żeby wybuchła w tym kraju wojna domowa. Bo mieliśmy przykład innych krajów, gdzie czołgi wyjeżdżały na ulicę, wieszano przedstawicieli przedstawicieli rządu na murach, jak dobrze pamiętam, więc to są, po co nam to miało być? Po co brat przeciwko bratu miał stawiać, siostra przeciwko siostrze? To bez sensu. Lepiej ten sposób rozwiązania znaleźć taki, który by wszystkich satysfakcjonował. A jeśli, podkreślam, jeśli któryś z nich, z tych osób, ta osoba, tak, obojętnie czy kobieta, czy mężczyzna dokonała jakiejś zbrodni, to należy ją rozliczyć z tej konkretnej zbrodni, a nie jedną ustawą zabierać przywileje wielu, wielu ludziom. Bo proszę pamiętać, że to nie tylko będzie dotyczyło Jaruzelskiego, nie będzie dotyczyło
Hermaszewskiego. No to są najgłośniejsze nazwiska bez
budżetu. Ale to będzie dotyczyło. I tak samo wtedy my jako Sojusz protestowaliśmy, jeśli chodzi o tych wszystkich funkcjonariuszy. Bo niestety te świadczenia zabierano wdowom, bo te świadczenia zabierano ludziom, którzy przez jeden dzień byli w jakimś departamencie, bo w wyniku ruchów kadrowych, nawet często gęsto sami o tym nie wiedzieli, bo wiecie państwo, no to jest tak przeogromna maszyna w sensie wielkości, tak jak teraz w policji przecież jest mnóstwo wydziałów, departamentów, ten przechodzi tu, ten tu.
Na przykład o sportowcach, którzy byli zatrudniani na etatach w wojsku.
To już w ogóle są kuriozalne historie. Tak, kuriozalne historie. I ci sami funkcjonariusze, proszę mi wiedzieć, ja się z nimi kiedyś spotkałem, oni mówili w ten sposób: panie Radku, nawet jeśli wśród nas są ludzie, czy uważamy, że byli ludzie, którzy sprzeniewierzyli się tej Polsce w rozumieniu takiego złego zachowania, to uważamy, że prawo powinno ich skazać, tak? Na to był czas, są sądy, należy wytaczać procesy, należy zgłaszać to do prokuratury i karać tych, którzy byli.
Ale poza tym wszyscy ci, którzy służyli w służbach, przechodzili tak zwaną weryfikację.
No tak, i kończąc jeszcze tylko jedna rzecz, panie redaktorze, otóż no nie ma tak, że też nie było kiedyś przestępczości w Polsce. To nie jest tak, że świat się składał tylko z obrońców komunizmu i przeciwników komunizmu, czy tych. Byli przecież ludzie, którzy dokonali makabrycznych zbrodni. No ja znam, nawet rozmawiałem jednym z oficerów, który mi opowiadał, jak łapał tutaj kilku bandytów, jak stał na klatkach, jak szukał, jak przepraszam za wyrażenie, węszył, jak aż w końcu złapał
gościa. No tacy ludzie żyją w każdych czasach i w każdych okolicznościach politycznych, a że z ustawami bywa tak, że jak się je wprowadza, to z wprowadzeniem czasami różnie bywa. Chwilę temu słyszeliśmy w informacjach wiadomości o tym, że nowa ustawa dotycząca ordynacji wyborczej mówi o tym, musimy zamontować 28 tysięcy kamer w lokalach wyborczych, słyszałem, żeby prowadzić tak zwane internetowe transmisje.
Kto to wprowadzi, w jakim tempie?
Czy nie wiem, kto to będzie oglądał, ale okazuje się, że żeby kupić teraz 28 tysięcy kamer, to nie jest takie proste.
Bo, no nie jest proste i to
bo
już,
mało kto posiada taką ilość kamer.
Mało tego, ale proszę sobie wyobrazić jeszcze inną rzecz, ja całą tą ustawę śledzę po prostu z przerażeniem. Zresztą jutro jest chyba sesja Rady Miasta, w której też będą wyznaczane nowe okręgi wyborcze, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, czy chyba będzie wstęp do tej dyskusji, już tam nie pamiętam dokładnie tego programu, ale wiem, że
w Zielonej Górze akurat one się specjalnie nie zmienią. Zmienią się pod względem liczbowym, chociaż akurat powiem panu szczerze, że jak ja się temu przyglądam, to uważam, że wyjdzie to wszystkim na zdrowie, bo tak naprawdę listy będą zdecydowanie bardziej mocniejsze i zdecydowanie bardziej czytelne dla konkretnego wyborcy, bo jeśli każda partia postawi na te najbardziej znanych w danym okręgu 7 osób ze swojego ugrupowania, to będzie w czym wybierać.
Oczywiście. Natomiast o czymś innym chciałem powiedzieć, że jednak to jest tak, że nawet w takich naszych lokalach tutaj, ja nie wiem, jak to technicznie będzie, bo zakup sprzętu to jest jedno i to ja rozmawiałem z tymi osobami.
Jest system, oczywiście.
Ale potrzebny jest system, potrzebny jest jakiś przesył danych. No całość to, co ja nie wiem, kto to jakby w takim tempie to zrobi, bo tak naprawdę wybory są orientacyjnie wskazane na mniej więcej 28 października, chyba tam pierwszy tydzień listopada, nie pamiętam tam dokładnie, ale to jest ta granica i w moim przekonaniu ja nie znam firmy, która by się podjęła czegoś takiego, nie? A zrozumiałem, że to ma być w systemie takim normalnym, jak przetarg, więc tam trzeba będzie pewnie wyłączyć wykonawcę i tak dalej. Po prostu niektóre z tych pomysłów uważam za dużo, dużo niepotrzebnego blichtu, a mniej efektu z tego będzie wynikać. Myślę, że to jest coś takiego, jeśli chodzi o ten system.
No to zostawmy wybory, bo do wyborów jeszcze dużo czasu. Pewnie o wyborach będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać. SLD się przecież będzie szykowało do wyborów. A jak pan usłyszał, że Platforma i Nowoczesna stworzą listy wspólne, to jak pan sobie to odebrał? Znaczy, ich prawo i ich wybór, mogą sobie...
Tak, ja myślę, że każda partia szuka dla siebie jakiejś możliwości. Nowoczesna, jak państwo wiecie, w sondażach zalicza już takie pikowanie dosyć ostre w dół. więc pewno szukałem jakiejś możliwości.
Sobie na rękę, bo wam rośnie dla mnie.
Tak, więc myślę, że część tego elektoratu przypływa właśnie do nas, czy do, w ogóle do lewicy, o może tak, bo to jest dobrze powiedzieć, ale w pierwszej kolejności do Sojuszu. Ludzie się odwracają też od takiej polityki niejasnej, no, w kilku przypadkach, a już abstrahując od tych słynnych głosowań, tam gdzie opozycja nie zdążyła przyjść do Sejmu, bo zapomniała czy coś, no to już w ogóle tam rozsiedziło
ludzi. Sytuacja jest jeszcze taka, bo przyjeżdża do nas pani Katarzyna Lubnauer i mówi wprost, koalicja z Platformą jest trudna, tylko to, co mówi pani Lubnauer, z całym szacunkiem dla niej, czy to, co mówi pan Grzegorz Schetyna, to są zupełnie inne słowa, które mówią działacze w każdym województwie, w każdym mieście w Polsce. Pan przerabiał listy, które były konglomeratami politycznymi. I wie pan, że to nie jest takie proste. Ładnie podzielić się głosami, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. Teraz te listy będą jeszcze bardziej skurczone. Ja podejrzewam, że już znajdziemy wielu działaczy i Platformy, i Nowoczesnej, którzy mówią, no co, no wymyślili, tak musi być, natomiast pomysł nam niekoniecznie w smak.
No, wie pan, wszystkie koalicje, to prawda, przerabialiśmy listy polityczne. Jest sztuką negocjacji. Trzeba naprawdę dobrze przyjrzeć się i tym kandydatom, bo nie zawsze
Przypomnę sobie kłótnie posłów z twojego ruchu, chociażby w województwie lubuskim, z posłami Sojuszu Lewicy Demokratycznej i to, co jedni o drugich potrafili opowiadać, mimo że teoretycznie mieli działać wspólnie, no to wiem, że tak będzie przy okazji Platformy i Nowoczesnej na 100%.
No, wie pan, miłość jest trudna bywa, tak? To oczywiste. Natomiast faktem jest, że próba budowy koalicji ma jakby dwa cele. Pierwszy to ma skonsumować jakby oczekiwania, nazwijmy to takie personalne wielu polityków, którzy są w jednej i drugiej, nazwijmy to partii, które się razem łączą. I drugiej części ma też jakby skonsumować te, jak najszerszy elektorat, wybrać po prostu mówiąc wprost.
No to jest jakby jasne.
I to jest jakby ich cel taki główny, który moim zdaniem przyświeca. Natomiast oczywistym jest, że mocniejsza jest Platforma, słabsza Nowoczesna, więc ona będzie miała jakby ten problem, nazwijmy to negocjacyjny w rozumieniu takiego, no wiadomo, rozpychania się po prostu o miejsca na liście, mówiąc wprost. Pytanie, na ile i jak mocno ta lista będzie skonstruowana i będzie brała, co później z tymi członkami Nowoczesnej, którzy nie otrzymają wsparcia, czy nie uda im się wejść, bo zawsze jest jakaś grupa zadowolonych, grupa niezadowolonych. Pytanie, czy dalej będą kontynuowali współpracę, bo to jest też istotne z punktu widzenia takiego rozwoju partii, czy ona potrafi utrzymać to.
No można wprowadzić reprezentację do Rady Miasta, ale można za moment się podzielić, tak? W każdej
dokładnie,
sprawie.
Można, więc to jest sztuka naprawdę wynegocjowania. Czy stanowią zagrożenie dla SLD? Ja bym tam się tak aż bardzo nie przejmował, no to jest elektorat inny, to jest prawica jednak, my jesteśmy bardziej lewicą i na tym, czy lewicą i na tym się bardziej skupiamy. Myślę, że wyborcy szukają sobie już nowej odpowiedzi do nowej opozycji. To jest dla nich powinien być jakiś największy sygnał. To tak naprawdę to by mnie najbardziej
martwiło.
Że się
z nikim łączyć nie będziecie.
Nie, no my mamy swoje listy, swoich kandydatów, swoje zamierzenia, swoje cele i nie zamierzamy. Na naszych listach będą oczywiście przedstawiciele organizacji pozarządowych, będą przedstawiciele zapewne OPZZ-u, zapewne Unii Pracy i innych organizacji politycznych, które będą chciały z nami wejść w kooperację. Ja myślę, że szukanie rozwiązania naprawdę w Platformie i Nowoczesnej, czy tak mogę się pokusić, to wydaje mi się, że powinno być tak naprawdę określenie swojej własnej tożsamości, kim oni w końcu są, bo ludzie chyba to już trochę i tak rozczarowało.
Jeśli rozmawia się z działaczami Platformy Obywatelskiej i działaczami Nowoczesnej, to mam wrażenie, że jest mnóstwo fundamentalnych spraw, co do których nie potrafiliby się absolutnie porozumieć, tym bardziej będzie trudniej pewnie złożyć jakiś konkretny koncept na to, jak mają wyglądać wybory, chociażby w Zielonej Górze, czy w województwie, ale to jest...
No, to jest pewno konkretni działacze. Zobaczymy, co zaoferują. Efektem, proszę pamiętać, zawsze jakiegokolwiek porozumienia, pracy czy wypowiedzi polityków ma być konkretna lista, którą wręczają do ręki temu wyborcy. No i sposób przekonania go, żeby on głosował na tę konkretną partię, listę, czy tam stowarzyszenie.
A te konkretne listy poznamy jesienią, czyli jeszcze trochę czasu.
No, na pewno.
Przed nami na pewno gorące lato i oby takie było, biorąc pod uwagę to, co się dzieje aktualnie na dworze. Radosław Brodzik, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.